Jesteśmy dzisiaj w stacji Dialog, która przyjmuje gości odwiedzających nie tylko Wrocławski Dworzec, ale Wrocław z przyczyny wydarzenia Chwała Mu, które odbywa się na stadionie miejskim od godziny 16. I z nami są goście, którzy opowiedzą troszeczkę o swojej działalności. Łukasz Wilczyński, Stowarzyszenie Open Doors, Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I Konrad Ciempka, dyrektor krakowskiego biura Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Powiedzcie, w jaki sposób tutaj trafiliście do Wrocławia, z jaką motywacją?
No tutaj tak jak chyba wszystkich, że wielu ludzi sprowadza nas Chwała Mu. To wydarzenie niesamowite, niezwykłe. Ja w ramach Open Doors prowadzę taki punkt informacyjny. Rozkładałem sobie nasz fioletowy namiocik i nagle patrzę, jest Konrad, więc żeśmy się spotkali i postanowiliśmy pójść na kawę. No a gdzie pójść na kawę? No właśnie tutaj.
Do stacji Dialog. Skąd jest wasze stowarzyszenie, gdzie działacie, na jakim obszarze?
Stowarzyszenie Open Doors istnieje już od ponad 65 lat. Pomagamy w około 70 krajach na całym świecie, a w Polsce i w innych tak zwanych wolnych krajach prowadzimy taką działalność informacyjną i zapraszamy ludzi do modlitwy za prześladowanych. Ja jestem z Wrocławia, a od 4 lat mieszkam w Żywcu. Nasze biuro Open Doors znajduje się w Warszawie, ale mamy przedstawicieli w różnych częściach Polski.
Stowarzyszenie ma jakieś cele statutowe i na pewno realizujecie mnóstwo projektów, dzięki którym nie tylko ta modlitwa za prześladowanych, ale konkretne działania pomocowe idą.
Dokładnie tak. My zawsze pracujemy, czy działamy na terenie krajów ze Światowego Indeksu Prześladowań, czyli krajów, gdzie te prześladowania są największe. Staramy się odpowiadać na potrzeby lokalnego kościoła. Takie główne działania, którymi pomagamy, to jest przede wszystkim wsparcie psychologiczne w radzeniu sobie z traumą, której doświadczają prześladowani. Jest to też przygotowanie do trudnych sytuacji, które ich czekają, pokazanie, w jaki sposób Biblia o tym mówi i w jaki sposób oni mogą działać w pewnych trudnych sytuacjach, plus każde wsparcie. Natomiast cała działalność Open Doors zaczęła się od przemytu Biblii do Polski.
A jakie były kulisy?
No to trochę długa historia, natomiast to był rok 55, kiedy był jedyny sklep w Polsce, gdzie można było Biblię kupić, a cena była zaporowa, to nie można było tego zrobić. Przyjechał młody chłopak z Holandii na zjazd młodzieży socjalistycznej, bo chciał się dowiedzieć, co to jest ta młodzież socjalistyczna. Ale przy okazji, że był wierzący, spotykał się z różnymi przedstawicielami kościołów tutaj w Polsce. Z pastorami, z księżmi. On sam był protestantem, ale spotykał się z każdym i widział, że z jednej strony w Polsce ludzie wierzą bardzo mocno w Pana Boga, a z drugiej strony boją się wyznawać tą wiarę. To był jeszcze czas, kiedy kardynał Wyszyński był w więzieniu i zobaczył, jak pragnął Słowa Bożego, Pisma Świętego i zaczął przywozić je tak sam, jako młody chłopak, tuż po studiach, plecaku po kilkanaście egzemplarzy albo chował je gdzieś tam w swoim ubraniu, bo to było nielegalne. Ale opowiadając o tym, co widzi w Polsce, powstał wielki ruch bożych przemytników na zachodzie, którzy zaczęli tutaj nam przemycać różne rzeczy, także Biblię. I powstał taki wielki ruch przemytu Biblii do Polski i dalej na wschód.
A jak się skończyła historia z tym chłopakiem?
Historia się nie skończyła, ponieważ stowarzyszenie Open Doors działa do dzisiaj. I do dzisiaj przemycamy Biblię tylko w trochę inne rejony świata. A sam założyciel, o którym się mówi brat Andrew, zmarł w zeszłym roku w wieku 93 lat. Natomiast to dzieło trwa. Pewnie niestety będzie trwało, bo każdy by chciał je zakończyć, żeby już nie było prześladowań. Ale Pan Jezus nie pozostawia złudzeń, będą z nami prześladowania. I tylko musimy się zastanowić, jak na nie odpowiemy.
Porozmawiamy też o działalności krakowskiego biura Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Z nami jest dyrektor tego miejsca. Zapytałabym na początek, czy często bywa Pan we Wrocławiu? Czy wy prowadzicie współpracę między biurami? Pewnie tak. Na jakim poziomie?
Jako sekcja Polska Pomoc Kościołowi w Potrzebie mamy biura w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Warszawie i każde z tych biur ma pewną autonomię w działalności swojej w swoim regionie i każdy wie, co ma robić i na tym polu chcemy docierać do jak najszerszego grona ludzi wiernych, aby z jednej strony mieli okazję dowiedzieć się o sytuacji chrześcijan prześladowanych, tak jak tutaj kolega również z Open Doors działa, a z drugiej strony, żeby też mieli okazję do pomocy. Polacy są hojni, Polacy odpowiadają na apele, które do nich stosujemy, apele w imieniu chrześcijan prześladowanych, ponieważ oni, kiedy z nimi się spotykamy, proszą nas, bądźcie naszym głosem w świecie. Gdziekolwiek pojedziecie, czy do wspólnot na prelekcje, czy do parafii, czy na wydarzenie jak dzisiaj Chwała Mu, bądźcie naszym głosem w świecie. Opowiadajcie o naszej historii, o naszych świadectwach, o naszej sytuacji, ponieważ my jako Kościół jesteśmy jedno. jedno i właśnie dzisiaj to spotkanie, chwała Mu, jest pięknym przykładem jedności chrześcijan. Jest wiele wspólnot z całej Polski i myślę, że nie tylko z Polski, która łączy dzisiaj nas chrześcijan w wierze. My jako Pomoc Kościołowi w Potrzebie na co dzień staramy się właśnie docierać do różnych wspólnot, do szkół, w ramach szkolnych kateches prowadzimy prelekcje, jeździmy po parafiach, opowiadamy o sytuacji chrześcijan, mówimy, jaka jest ich sytuacja i zachęcamy do modlitwy, ponieważ ta modlitwa, jak wierzymy, jest tutaj najważniejsza i naprawdę w wielu sytuacjach można powiedzieć, że sprawia, że los chrześcijan jest o wiele lepszy.
A proszę nam opowiedzieć kilka przykładów z chrześcijanami, z jakich regionów macie kontakt, w jaki sposób udało się ten kontakt nawiązać, podtrzymywać?
Jako Pomoc Kościołowi w Potrzebie pomagamy w ponad 140 krajach na całym świecie. A rocznie to jest ponad 5 tysięcy projektów pomocowych różnego rodzaju. Jest to pomoc humanitarna, gdzie ratujemy ludzkie życie. Chociażby kilka miesięcy temu, jak było trzęsienie ziemi w Turcji i w Syrii, od razu tam zareagowaliśmy i od razu pojechaliśmy z pierwszą pomocą humanitarną. Jest to pomoc duszpasterska, czyli wspieramy misjonarzy, misjonarki polskie w różnych częściach świata, w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Azji. Współpracując z nimi, wiedząc, jakie są potrzeby lokalnych kościołów, ludzi, którzy, z którymi mają na co dzień kontakt, wiemy, jak możemy pomóc. I to jest bardzo ważne. Przykładem takim jest Centrum Edukacyjno-Pastoralne w Ugandzie, w Bidibidi, największym obozie dla uchodźców w Afryce, gdzie jest 300 tysięcy ludzi, z czego ponad 200 tysięcy to dzieci i młodzież do 18 roku życia. Tam wybudowaliśmy pierwsze centrum edukacyjno-pastoralne, z którego młodzi ludzie mogą korzystać i czerpać wiedzę, edukować się. To jest dla nas bardzo ważne.
Kim są prześladowcy? To znaczy, czy gromadzicie informacje, co to za grupy, co to za środowiska, które prześladują chrześcijan?
To przede wszystkim różnego rodzaju ekstremizmy. Być może kojarzy się Państwu ekstremizm islamski, ale ja bym się do tego nie ograniczał. Wszędzie tam, gdzie ktoś stawia jakieś swoje interesy, powiąże je jeszcze z wiarą i jeszcze traktuje drugiego człowieka jako gorszego od siebie, tam pojawia się ekstremizm. Nie tylko islamski, ale na przykład hinduistyczny w Indiach, w niektórych rejonach Indii. Drugie źródło prześladowań to są wszelkiego rodzaju dyktatury. Tam, gdzie władzę sprawuje nad państwem de facto jedna osoba albo jedna partia, jak na przykład Chiny czy Korea Północna. Nikaragua do tego dąży. Ona trafiła w tym roku po raz pierwszy na Światowy Indeks Prześladowań. Więc to są takie dwa główne źródła, które widzimy, jeśli chodzi o prześladowania. Trzecie źródło, które też jest bardzo mocne, to są takie relacje klanowe, gdzie dla danej rodziny, dla danej społeczności wiara jest tak mocną częścią ich tożsamości, ich kultury, że jak ktoś pragnie zmienić swoją wiarę, swoją religię, jak ktoś poznaje Jezusa, to jednocześnie staje się zdrajcą tamtej kultury.
A jakieś przykłady?
Przykłady to przede wszystkim muzułmanie, którzy poznają Pana Jezusa. Oni w momencie, kiedy chcą Go wyznać swoim Panem i Zbawicielem, w momencie, kiedy zostają chrześcijanami, podejmują tę decyzję, od razu mają drugą decyzję do podjęcia. W tym samym momencie. Albo publicznie wyznam swoją wiarę, co wiąże się z natychmiastowym prześladowaniem. To znaczy, że jeśli w swojej rodzinie przyznam się, że jestem chrześcijaninem, liczę się z tym, że któryś z członków mojej rodziny obecnych przy stole chwyci za nóż i mnie zaatakuje. To jest świadectwo konkretnej osoby z Pakistanu. A druga opcja jest taka, że będę przez całe swoje życie ukrywał swoją wiarę. I wtedy myślimy o takich ludziach, no bohater, chrześcijanin żyje we wrogim społeczeństwie, a ukrywa swoją wiarę. Natomiast jeden człowiek z Afryki Wschodniej powiedział mi tak: bohater, ty wiesz, jak my się czujemy, jak chrześcijanie drugiej kategorii. Ja pytam, dlaczego? A on mówi, bo zobacz, Jezus mówi, idźcie i głoście światu Ewangelii. Jezus mówi, nie stawia się światła pod korcem, ale tak, żeby wszyscy widzieli. A my jak żyjemy? My zamykamy nasze usta, my udajemy, że nie jesteśmy chrześcijanami, to jacy z nas chrześcijanie. I tutaj właśnie też apel, módlmy się za nich, bo oni mają tak mocne rozterki i tak się w tym źle czują. I to nasze spojrzenie, że to bohaterowie albo tacy tajni agenci, no oni to widzą zupełnie inaczej.
Ja bym chciał tutaj jeszcze dodać inną, nową kategorię, którą zauważyliśmy w ostatnich latach. Papież Franciszek kiedyś powiedział o tak zwanych miękkich prześladowaniach, które mają miejsce w krajach zachodnich, czyli w naszej kulturze europejskiej. Oznaczają one tworzenie norm kulturowych i prawnych, które są sprzeczne z wartościami chrześcijańskimi. I to wprost, rzeczywiście w ostatnich latach zauważamy, że Europa odchodzi od swoich korzeni. To nie jest dobre dla chrześcijan mieszkających w Europie i te miękkie prześladowania, choć na pierwszy rzut oka ich nie widać, tak tutaj wspomnieliśmy o prześladowaniach ze strony grup ekstremistycznych czy państw autorytarnych, te miękkie pierwsze prześladowania to papież Franciszek użył jeszcze słów, są w białych rękawiczkach dokonywane, które pomału tworzą przestrzeń, gdzie te wartości chrześcijańskie są totalnie wymazywane.
A gdzie tak jest w Europie?
W Europie, na przykład we Francji czy w Belgii, to widzimy na co dzień we Włoszech, osoby są też zwalniane z pracy za swoje wartości. Więc Europa zmierza w kierunku, w którym w wielu miejscach na świecie chrześcijanie oddają za to życie. I my jako organizacja staramy się być ich głosem w świecie, bo trzeba o tym mówić. Z jednej strony to jest nasz obowiązek jako organizacja, która im pomaga, organizacja katolicka, a natomiast to jest z takiego ludzkiego punktu widzenia naturalny odruch. Chcemy im pomóc na wszelki możliwy sposób.
To na koniec zapytam jeszcze, jakie mogą być owoce dzisiejszego spotkania? Takiego spotkania, które jednoczy chrześcijan. We Wrocławiu ma być 30 tysięcy osób, które razem będą się modlić.
My jako chrześcijanie szukamy takich punktów, takich elementów, które nas łączą. Łączą różne grupy w Kościele katolickim, czy to odnowowe, czy modlitewne, czy jeszcze inne. Potem łączą szerzej chrześcijan różnych wyznań. Szukamy takich pretekstów, chcemy tej jedności. Z tego, co rozmawiam z ludźmi, to młode pokolenie już nie widzi, nie chce widzieć tych podziałów. Oni chcą widzieć jeden Kościół, który staje razem i tak jak na chwałę mu uwielbia Boga. Ja myślę, że nic tak nie łączy chrześcijan, jak stanięcie w modlitwie także za prześladowanych braci i siostry. Żeby pokazać, że jest jeden Kościół. Nie ma takich dwóch kościołów, że jeden prześladowany, a drugi taki wygodny na kanapie, tak nawiązując do Franciszka. Jest jeden Kościół i jeśli uwielbiając Boga, chociażby na takim wydarzeniu, zobaczymy, że zaraz. Jest też taka część Kościoła, która w tym momencie cierpi i potrzebuje naszej modlitwy, to nagle patrzymy na całe ciało Chrystusowe.
My w Krakowie organizujemy raz w miesiącu wieczory uwielbienia Pola Chwały, na które serdecznie zapraszam, jeśli ktoś będzie akurat w pierwsze wtorki miesiąca.
Gdzie?
W Krakowie, w naszym biurze, na Stradomskiej 6, w Polach Dialogu,
w kawiarni
również zachęcamy wszystkich turystów, pielgrzymów odwiedzających Kraków. I tam modlimy się za chrześcijan prześladowanych, jak również podczas mszy świętej w intencji prześladowanych chrześcijan w kościele świętego Józefa na Poselskiej w trzecią środę miesiąca. Pamiętamy o nich, to jest nasz przywilej z jednej strony, że możemy dzielić się ich świadectwami. Jak jesteśmy dzisiaj na chwałę Mu, to również w naszej grupie wierzących w Kościele też chcemy docierać z tym przekazem ich świadectwa. Bo również w Kościele wiele osób zwyczajnie nie zna świadectw chrześcijan, którzy doświadczają prześladowań, a ich świadectwa usłyszane naprawdę zmieniają w człowieku postrzeganie wiary, chodzenia do Kościoła, wspólnych modlitw. Człowiek bardziej docenia wiarę. To widzimy po naszych spotkaniach w szkołach z młodzieżą, którzy ci młodzi później, dowiadując się o tych historiach, o świadectwach chrześcijan, ich rówieśników także, później zaczynają zmieniać myślenie.
Ja mam świadectwo, historię do tego, słuchaj, bo byłem kiedyś zdalnie, to były te czasy, na lekcji religii w liceum. I tak się złożyło, że później spotkałem rodziców jednej z dziewczyn, które tam uczęszczają, które słyszały to spotkanie. I ci państwo mówią tak, proszę pana, nasza córka mówi o sobie, że jest niewierząca i walczy z Kościołem. Chodziła na czarne marsze, była tam aktywna. Mówi, że nie znosi Kościoła. Ale przyszła do domu, opowiedziała o tym, co tam słyszała, a ja po prostu mówiłem, tak jak tutaj mówisz, świadectwa prześladowanych. Mówi i powiedziała, mamo, tato, ja w taki Kościół chcę się aktywnie zaangażować. Osoba, która chodzi na czarne marsze, nie? I tak rozmawialiśmy z tymi rodzicami, dlaczego? Dlaczego aktywnie? Ano dlatego, że ona, co widzi? Widzi taki malutki skrawek Kościoła z mediów społecznościowych. Taki, który jest negatywny. On istnieje w Kościele, ale nagle zobaczyła Kościół szeroko. Zobaczyła Kościół, który sobie pomaga, który cierpi, który się za siebie modli, który się jednoczy. I dla niej to był impuls, żeby tak się zachwycić Kościołem. Więc jeśli to może zmienić postawę, to będziemy to robić po prostu.
I taka jest nasza misja chrześcijan, do której zachęcamy. Ta rozmowa będzie do odsłuchania na radiorodzina.pl, a naszymi rozmówcami byli Łukasz Wilczyński, Stowarzyszenie Open Doors. Dziękujemy.
Dziękuję, pozdrawiam Wrocław, to moje miasto, chociaż mieszkam teraz gdzie indziej. Z Panem Bogiem.
Oraz Konrad Ciempka, dyrektor Krakowskiego Biura Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Szczęść Boże, pozdrawiamy ze stacji Dialog, gdzie naprawdę zachęcamy, aby odwiedzić nasze wrocławskie, jak i krakowskie biuro także.
A ja nazywam się Daria Detlaff. Do usłyszenia.